Gość popołudniówki.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a ze mną przy telefonie historyk profesor Dariusz Rymar. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor książki Odblokować zakład. Rozmawiamy o strajku i pacyfikacji w zakładach mechanicznych Ursus w Gorzowie właśnie 16 grudnia, 39 lat temu. Jak doszło do tego strajku? Dlaczego podjęto strajk, panie profesorze?
Strajk był oczywistą konsekwencją wprowadzenia kilka dni wcześniej stanu wojennego. Społeczeństwo, a zwłaszcza elity solidarnościowe, które znalazły się w stanie pewnego szoku, postanowiły zareagować, no w różny sposób reagowały. Jedną z form były strajki. One nie miały wtedy w grudniu 81 roku, nie miały jakiejś wielkiej mocy. Strajkowały w zakładach pracy, w 8 gorzowskich zakładach pracy strajkowała tylko niewielka część załóg tych zakładów, więc to nie były silne strajki, no ale część właśnie zakładów, część działaczy związkowych tak postanowiła zareagować. No i ten do historii najbardziej przeszedł, jeśli chodzi o wymiar gorzowski, ten strajk w zakładach mechanicznych, dlatego że został on brutalnie rozpędzony przez siły porządkowe. Brutalnie, dodajmy, niepotrzebnie aż tak brutalnie, bo z przebiegu zdarzeń wynika, że ten strajk był do likwidacji takiej łagodnej, nadawał się. Natomiast komuś zabrakło, wydaje mi się, nerwów, wyobraźni, a może też chciał tylko po prostu zastraszyć innych strajkujących w innych zakładach pracy. No i rezultat był taki, jaki był, czyli dziesiątki ludzi zatrzymanych, pobitych, skazanych później przez kolegię do spraw wykroczeń i sądy powszechne za udział w strajku.
No właśnie, jak władza, bo mówi pan, że ten strajk był do rozwiązania w sposób łagodniejszy, no ale władza postanowiła inaczej, wykorzystano jednostki ZOMO, na teren zakładu wjechał czołg, forsując jedną z bram, to tak to się odbywało, ale co wtedy, bo pan przestudiował archiwa, władza myślała o tym strajku, rzeczywiście tak było, że się bała konsekwencji rozlania tego na całe miasto?
Prawdopodobnie tak. Jednak celem władz w grudniu 81 roku było opanowanie sytuacji, pełne jej przejęcie nad nią kontroli. Czyli jeżeli strajkują gdzieś, no to trzeba ten strajk zlikwidować, spacyfikować, żeby była po prostu sytuacja pod kontrolą. Natomiast gdyby nie zabrakło tego spokoju w trakcie rozwiązywania, no to na pewno dałoby się ten strajk rozwiązać w sposób pokojowy, dlatego że był nawet taki postulat ze strony władz, żeby robotnicy z zakładów mechanicznych wyszli dobrowolnie. Oni się do tego zbierali, ale część z nich wróciła, bo zaczęła krzyczeć, że zostali po wyjściu pobici. No więc uciekli przed tym biciem z powrotem do wnętrza hali, gdzie odbywał się strajk. Więc no trudno w takich warunkach, skoro im obiecano, że mogą wyjść bez żadnych konsekwencji, a skoro musieli potem wracać do hali, w której strajkowali, no to najlepiej świadczy o tym, że nie wykorzystano wszystkich instrumentów możliwych do rozwiązania tego strajku metodami innymi niż siłowe.
No właśnie, te metody siłowe, jak to wyglądało? Bo mamy relacje uczestników tamtych strajków. Mówią o ścieżce zdrowia dla tych, którzy wtedy dostali się pod pałki milicyjne.
No tak, najpierw strzelono do hali gaz łzawiący, a kiedy robotnicy zaczęli stamtąd uciekać, no to dostawali się w taki szpaler, który nazywamy potocznie ścieżką zdrowia i tym szpalerem kierowani w kierunku wyjścia na portiernię, na ulicę Przemysłową. No i w trakcie oczywiście wielu z nich zostało pobitych bezpośrednio przez funkcjonariuszy tłumiących ten strajk, pobitych pałkami. No tak jak mówię, zupełnie to było niepotrzebne w tamtym momencie. Ponad 80 zatrzymano osób do dyspozycji prokuratury i kolegiów do spraw wykroczeń, a więc duży jak na warunki gorzowskie strajk w tamtą grudniową noc rozpędzony został. No i efektem było to, że właściwie 16 grudnia wieczorem we wszystkich zakładach gorzowskich pracy już strajków nie było. Ostatni poddał się w tej walce z Tilą, którym strajk zakończył się gdzieś tam w okolicach 22, właśnie 16 grudnia.
Jak to wpłynęło na gorzowską opozycję, cała ta sytuacja? Umocniła, rozbiła? Jak to wyglądało?
No w pierwszej kolejności oczywiście by takich bezpośrednich, gdybyśmy szukali skutków, to wiele ich nie było, bo związek był w rozbiciu, w rozproszeniu. Liderzy związkowi byli aresztowani przecież. Ale w dłuższej perspektywie niewątpliwie ten strajk miał takie znaczenie, powiedziałbym, mitu założycielskiego gorzowskiej Solidarności, no bo to jednak był taki punkt odniesienia do czegoś, co nie powinno mieć miejsca, co się wydarzyło, co było rezultatem właśnie tego nie do końca przemyślany sposób prowadzonego, czy bezmyślnego prowadzenia stanu wojennego, opartego wyłącznie na sile, zamiast na pewnej jakiejś rozwadze i szukaniu jednak mimo wszystko w tamtych warunkach kompromisów. I to stanowiło potem taki punkt wyjścia dla tych solidarnościowych elit gorzowskich, no bo był ten moment, w którym nas niesprawiedliwie potraktowano, pobito, stłamszono, zdeptano naszą godność. De facto władze tym rozpędzeniem tego strajku napędziły tylko popularność, jeśli tak można tego słowa użyć w ogóle w tym kontekście, gorzowskim strukturom opozycyjnym, no bo jednak postawiły sprawę takich racji moralnych po jednej stronie. Jednoznacznie tę sprawę postawiły.
Czy spotkały tych, którzy pacyfikowali zakłady mechaniczne Ursus w Gorzowie, jakieś konsekwencje w wolnej Polsce już?
Nic mi o tym nie wiadomo. Poza jednym wyjątkiem, w roku 91 prokuratura na wniosek kilku radnych, którzy uczestniczyli w organizacji tamtych strajków w grudniu 1981 roku. Prokuratura gorzowska prowadziła takie obszerne śledztwo. Materiały z tego śledztwa są do dzisiaj, znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej i przesłuchała w wyniku tych działań kilkudziesięciu funkcjonariuszy milicji, różnych sił milicyjnych, ZOMO, Milicji Obywatelskiej i tak dalej. I nie stwierdzono, ja już w tej chwili dokładnie nie pamiętam uzasadnienia tego umorzenia śledztwa, bo śledztwo zakończyło się umorzeniem, ale nie stwierdzono wtedy podstaw prawnych do ścigania. Sprawy były już wtedy w roku 91 przedawnione. No a nic mi nie wiadomo o tym, żeby później prokuratorzy, być może mam tutaj niewiedzę jakąś, prokuratorzy już z kręgu IPN-u się tą sprawą zajmowali w jakimś nowym ewentualnie kontekście formalno-prawnym. Tego nie wiem, nie słyszałem o czymś tak.
Na koniec chciałem zapytać o już współczesną, właściwie informację z ostatniej chwili, bo budynek dawnego cesarskiego urzędu pocztowego w dawnym Landsbergu, a dzisiaj też zresztą tam się poczta znajduje, został wystawiony na sprzedaż. To bardzo specyficzny zabytek w Gorzowie, widoczny przy ulicy Pocztowej. Pan jak patrzy na tę całą procedurę, na ten budynek? Jak jego historia wygląda z punktu widzenia historyka?
No to jest budynek jeden z niewielu, które zostały nam przecież z zabudowy tego miasta sprzed roku 1945. Też zresztą cudem ocalał z pożaru w 1945 roku. Taki zapomniany pionier gorzowski Władysław Konwiński, on uratował ten budynek od spłonięcia, bo po prostu był już podpalony. On go ugasił z wielkim tam jakimś narażeniem swojego życia, a dzisiaj dowiadujemy się właśnie, że ma pójść pod młotek, no i nie wiemy jaki, nie znamy jego dalszych losów. Jest to obiekt, moim zdaniem, jeden z takich ikonicznych obiektów w Gorzowie i o wielka byłaby szkoda, gdyby podzielił los na przykład Stilonu i tego, co tam się wydarzyło w Stilonie, związanego z neonem Stilonu na przykład.
Dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Dariusz Rymar był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję, do widzenia.